Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy do części konferencyjnej strefy SGH. Już za chwilkę rozpoczniemy 32. Forum Ekonomiczne w strefie SGH. Także serdecznie zapraszamy do zajmowania miejsc. Już za chwilkę pierwszy panel, także prosimy o zajmowanie miejsc w strefie. Drodzy Państwo, strefę SGH na 32. Forum Ekonomicznym możemy uznać oficjalnie za otwartą. Oddaję głos panu redaktorowi Piotrowi Maślakowi, który poprowadzi pierwszy panel pierwszego dnia debaty rektorów.
Dzień dobry Państwu i tym Państwu, którzy nas oglądają w streamingu online, tudzież będą oglądali w najbliższej przyszłości, nie mam co do tego wątpliwości. Państwu zgromadzonym na sali, wreszcie Państwa i moim gościom, to dla mnie zawsze ogromny zaszczyt, bo taka bardzo wzbogacająca rozmowa na początek każdej strefy SGH i każdego forum ekonomicznego w Krynicy. Chciałbym przywitać panią profesor doktor habilitowaną inżynier Celinę Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dzień dobry. Pan profesor Andrzej Kaleta jest oczywiście z nami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Profesor Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Profesor Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. No i oczywiście gospodarz w zasadzie dzisiejszego spotkania i kolejnych, profesor Piotr Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Nie muszę dodawać, że każdy z Państwa jest rektorem, tak się nazywa ta pozycja w strefie SGH inaugurująca nasze coroczne spotkania. W tym roku mamy rozmawiać o nauce i szkolnictwie wyższym w kontekście rozwoju gospodarczego, jaką rolę pełnią uczelnie w budowaniu nowej i nowoczesnej gospodarki. Od rozwoju nauki, od rozwoju szkolnictwa wyższego myślę, że zależy to, czy dana gospodarka jest albo będzie kreatywna w tym sensie, że zdolna do tworzenia pewnego rodzaju impulsów rozwojowych, czy też będzie po prostu taką gospodarką zasilającą dla innych, lepiej rozwijających się gospodarek. Trudno jest rozmawiać o roli uczelni wyższych w budowaniu gospodarki, zanim nie porozmawiamy o autonomii akademickiej. Myślę, że w tym roku jest to bardzo ważne. W związku z czym chciałbym poprosić Państwa na początek właśnie o rozpoczęcie tej dyskusji od tego wątku. Czy autonomia uczelni wyższych jest dzisiaj bezpieczna? Jeżeli Panowie pozwolą, Pani Profesor, poprosiłbym, żeby na początek zainaugurowała dyskusję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja myślę, że od początków istnienia uniwersytetów uczelnie zawsze przywiązywały ogromną rolę do takich wartości jak autonomia, niezależność. Zresztą na takiej idei zrodziła się koncepcja Uniwersytetu Humboldtowskiego, która ta koncepcja zakładała, że uczelnia jest taką trochę ostoją niezależności i nie ulega presji, oddziaływaniu otoczenia. Oczywiście życie pokazało, że takie odizolowanie nie jest dobre, że jednak misją uczelni jest także pełnienie funkcji takiej społecznej. Stąd też pojawił się drugi model, model, który często nazywany jest modelem przedsiębiorczym, gdzie pojawiają się i darczyńcy, którzy finansują przeróżne badania, więc siłą rzeczy uczelnie wtedy realizują w jakiś sposób, powiedziałabym, pośredni cele takich instytucji. W warunkach polskich ja myślę, że mamy gwarancję takiej autonomii, bo chociażby w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wyraźnie jest powiedziane, że uczelnie są jednostkami autonomicznymi, niezależnymi. I myślę, że też w warunkach polskich społeczność, kadra akademicka bardzo, chyba szczególnie właśnie w Polsce przywiązuje wagę do tych wartości, więc nie wyobrażam, co mogłoby się stać, aby ta ogromna i ceniona przez wszystkich nas wartość miałaby być narażona na jakieś zachwianie.
Panowie, tutaj pozwolę sobie już oddać swobodnie głos. Jeżeli ktoś chce zabrać w tej kwestii akurat, to zapraszam serdecznie. Może pan profesor Piotr Wachowiak.
Znaczy, ja na początku chciałbym bardzo podziękować i pani rektor, i panom rektorom, że po raz kolejny zostało przyjęte moje zaproszenie i jesteśmy razem w strefie SGH i otwieramy tą naszą strefę na kolejnym forum w Karpaczu ekonomicznym. Za to jestem państwu bardzo wdzięczny. Jeżeli chodzi o autonomię, to tak jak pani rektor, ja sobie w ogóle nie wyobrażam, że tej autonomii by mogło nie być. To jest w ogóle podstawowy warunek funkcjonowania każdego uniwersytetu. Jeżeli hipotetycznie, ja mówię, nie zakładam, że tak będzie, hipotetycznie, byśmy utracili autonomię, to jest to już koniec nauki, koniec dydaktyki, a to ma odbicie, tak jak w naszym raporcie wynika, na PKB i wtedy sytuacja gospodarcza jest o wiele gorsza i trudniejsza. Więc wolałbym w ogóle na ten temat nie myśleć.
Ale zawsze warto na ten temat rozmawiać, szczególnie w takim gronie, panie profesorze, panie rektorze.
Autonomia jest podstawą funkcjonowania uniwersytetów, nie będziemy tego rozwijać. I rzeczywiście w tej chwili polskie uczelnie są autonomiczne. Tak jak pani rektor powiedziała, ustawa to gwarantuje. Ale to nie znaczy, że nie ma zagrożeń. Zagrożenia wszędzie i zawsze są, dlatego że są tendencje do podporządkowywania sobie wszelkich sfer, w tym szczególnie życia publicznego. I my niestety żyjemy w takim czasie i w takim miejscu, gdzie te tendencje dotyczą bardzo wielu innych dziedzin i instytucji. Póki co uczelni nie, ale nic nie jest gwarantowane raz na zawsze. Dlatego trzeba mówić o potencjalnych, ciągle na razie potencjalnych zagrożeniach, o konsekwencjach, które by to niosło. Jest wiele innych instytucji, nie będę żadnych wymieniał, które też są albo powinny być autonomiczne, a już pełni autonomiczne obecnie w Polsce nie są. Czyli to nie jest zagrożenie zupełnie abstrakcyjne.
Panie rektorze, proszę.
Ja ten wątek bym chciał kontynuować. Co prawda rektor Celina Olszak mówiła, że nie wyobraża sobie i Piotr to samo. Natomiast ja niestety, tak jak tutaj rektor Żukowski mówi, ja sobie wyobrażam i się tego autentycznie boję. I to nie jest jakieś moje wyobrażenie i to nie jest taka bardzo hipotetyczna sytuacja. Ja tylko nawiążę do spotkania KRASP-u, na którym razem byliśmy. Notabene Maciek tam uczestniczył w przygotowaniu takiej uchwały KRASP-u, która wyraźnie sygnalizowała, że nie chcemy sobie pozwolić na to, żeby no, władze administracyjne ingerowały w wolność badań naukowych. Więc to naprawdę już w tej chwili takie sygnały są. Także tutaj my się już chyba dzisiaj obawiamy. Ta autonomia jest również często naruszana, jeżeli chodzi o finansowanie uczelni. Natomiast oczywiście w tej chwili, to żeby było jasne, my jako uczelnia nasza i chyba nasze zaprzyjaźnione uczelnie czujemy się niezależni. Ale trochę sens powiek spędza to, co się może zdarzyć za niedługo.
Czy pan rektor Mazur podziela te obawy, czy też nie ma ich? Ja bym chciał jednak, żebyśmy się skupili także na tym bezpieczeństwie finansowania funkcjonowania uczelni i wyższych. No, nie ma co udawać. Pamiętamy kwestie Polskiej Akademii Nauk, prawda, Instytut Socjologii i Psychologii.
Ja sądzę, że rolą uczelni wyższych jest jasne stawianie problemu i nazywanie rzeczy po imieniu i że to jest wartość akademicka. I jestem daleki od histeryzowania, że nie ma autonomii, ale nie jestem takim optymistą i postaram się wyjaśnić dlaczego. Historia uniwersytetu to jest zawsze napięcie między akademią a donorem, publicznym, kościelnym. To napięcie jest częścią historii uniwersytetu. I różne uniwersytety z tym sobie radziły, ale wtedy, kiedy ja myślę o autonomii, to myślę o autonomii bardziej horyzontalnej. Myślę o autonomii programowej, etycznej i finansowej. Bo to jest autonomia. Bo to, że pan minister, ten czy inny, może powiedzieć, państwo róbcie badania, a zarazem w 67% pokrywa koszty realizacji, koszty działania uniwersytetu, to pytanie, gdzie jest autonomia? Jeżeli pan minister mówi, finansujemy to, nie finansujemy tego, czy to jest autonomia? Więc nie chcę powiedzieć, że jesteśmy na drodze bardzo zaawansowanego pozbawiania uczelni autonomii, ale sądzę, że pewne elementy na horyzoncie się pojawiały i warto o nich mówić. Ja stoję na stanowisku, że wtedy, kiedy pojawia się coś bardzo niepokojącego, rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Dalece od histerii, dalece od przesadzania, ale te rzeczy sygnalizować. Kilka tygodni temu rozmawiałem z wybitną osobą, Marianem Turskim, który otrzymał tytuł tam krakowianina. I on przywołał to, co do mnie bardzo mocno przemówiło, wielokrotnie mówił. Zło bierze się od małych rzeczy. Wtedy, kiedy udajemy, nie uważamy, odwracamy głowę, rodzą się dużo gorsze rzeczy i tak na ten problem patrzę.
No to przechodząc trochę do finansowania. Czy nauka w Polsce, czy też te uczelnie bardzo już konkretnie mogą skutecznie absorbować te środki przeznaczone na badania i rozwój? Czy tutaj ten segment, ta jedna z wielu nóg jest bezpieczna? Czy też tutaj dostrzegacie państwo jakieś przeszkody? Takie pytanie otwarte, bo nie chciałbym wywoływać tak szacownego grona, trochę jak w szkolnej klasie.
Tu w ogóle trzeba powiedzieć, że finansowanie badań w Polsce jest na niskim poziomie, bo to stanowi około 40%, prawda? W krajach europejskich, a 70% nawet w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, o których mówimy na forum ekonomicznym. Więc tutaj to wynika z naszego raportu, więc tu jednoznacznie możemy powiedzieć, że jest bardzo duża luka finansowania nauki i badań. Inna kwestia jest rozdysponowania tych środków. Ale zacznijmy od początku. Zacznijmy właśnie, co zrobić, żeby zniwelować tą lukę finansowania nauki i badań i żeby dogonić najpierw kraje środkowoeuropejskie, a potem inne kraje europejskie.
Pani rektor, pani profesor, to co zrobić, żeby dogonić?
Tak, ale ja jeszcze chciałabym tutaj nawiązać do tej kwestii, o której wspomniał pan rektor Piotr Wachowiak. Rzeczywiście ta luka finansowa się pogłębia i ona jest faktycznie niepokojąca. Odstajemy finansowaniem w stosunku do krajów, tak jak pan rektor powiedział, wysoko rozwiniętych w Europie. Poziom finansowania nauki to jest około 30-50% tego, co robią chociażby kraje skandynawskie czy Niemcy. Ale proszę sobie wyobrazić, nawet mniej inwestujemy w badania niż chociażby Czechy czy Słowenia. To jest około 70% tego w Polsce się robi. Więc to jest jedna rzecz. Możemy też popatrzeć na to finansowanie w stosunku do PKB. I tutaj też badania pokazują, że pojawia się pogłębiający problem. W Polsce inwestycje w badania stanowią około 1,39 produktu krajowego brutto, gdzie w krajach OECD, proszę sobie wyobrazić, to jest 2,5. Jeśli weźmiemy pod uwagę środki publiczne tylko zaangażowane, to jest to jeszcze mniej. To nawet nie wychodzi 0,9 produktu krajowego brutto. I z takich jeszcze ciekawostek, proszę sobie wyobrazić Dania, kraj dużo, dużo mniejszy, gdzie dochód na mieszkańca jest ponad 3,5, prawie czterokrotnie wyższy, a na naukę przeznacza się blisko 8 razy więcej. Więc te liczby wskazują, że coś trzeba zrobić. My niejednokrotnie postulowaliśmy, żeby po prostu tu jest, proszę Państwa, jedyne rozwiązanie zwiększenie nakładów, bo jak będziemy analizować chociażby efektywność wykorzystywania tych środków, to generalnie relatywnie my je efektywnie wykorzystujemy, bo jeśli popatrzymy na ilość publikacji, na ilość cytowań, na liczbę studentów i tutaj już nie da się za bardzo tej efektywności powiększyć, a więc jedyną drogą to jest po prostu zwiększenie tych finansów, zwiększenie finansowania na naukę.
To jest postulat, który tutaj w gronie wielce szacownym panów rektorów co roku słyszę i jakoś nie zauważyłem specjalnie zmiany, to może zapytam inaczej, czy przy tym poziomie finansowania jesteśmy w stanie dojść do takiego momentu, żeby nauka była w większym stopniu, uczelnie w wyższym stopniu były motorem rozwoju gospodarczego niż są?
To jest genialna uwaga, którą pan poczynił. Znaczy, że my od wielu lat rozmawiamy, mamy te same argumenty absolutnie słuszne, absolutnie oczywiste i absolutnie nic z tego nie wynika. To mi przypomina, być może państwo pamiętacie, kiedyś Prus napisał taką nowelę pod tytułem Kamizelka. Tam była pani, pan zachorował, był coraz chudszy i przesuwał jakby tą klamrę w kamizelce, żeby mieć samopoczucie, że jest w sumie fajnie, że dalej to jest ten sam pasek. To ja mam wrażenie, że my trochę jesteśmy w takim syndromie. Znaczy, że powoli wkraczamy w świat, który nazwałbym światem bieda uniwersytetów. Wiążemy koniec z końcem, oszczędzamy, nie potrafimy konkurować, bo nie mamy po prostu za co. Z raportu, który robiliśmy, bardzo jasno wynika. Tam jest bardzo jasna teza. Przy tym finansowaniu po prostu nie da się inaczej. Nie da się inaczej. Zatem wydaje mi się, że te diagnozy się fundamentalnie zgadzamy. W sensie moralnym absolutnie mamy rację. Tylko pytanie, jak to przełożyć na decyzje polityczne. I to jest fundamentalny problem. Albo postawić pytania równie trudne, czy nie myśleć o większym udziale finansowania prywatnego uniwersytetów. Ale to otwiera nową rozmowę, ale ani w tej chwili przestrzeni na rozmowę o większym finansowaniu publicznym, ani prywatnym w tej chwili tych przestrzeni ja nie dostrzegam.
Pan profesor, proszę.
Ja myślę, że to są trzy rzeczy, to już trudno dodać, bo to będę się powtarzał. Trzy rzeczy, które no, mimo wszystko możemy i powinniśmy zrobić, niezależnie od tego, że się powtarzamy, jesteśmy może przez to nudni. Czyli po pierwsze, tutaj no, trudno się pogodzić, że tą biedę możemy dzielić. Tutaj te postulaty w którymś momencie powinny trafić. Ten wzrost finansowania badań wydaje się jest do osiągnięcia i tutaj to nie jest chyba wołanie na puszczy. Druga rzecz, no mi się wydaje, druga rzecz, którą trzeba zrobić, to faktycznie bardziej transparentny podział środków, bo to też do końca tak nie jest, że te badania są w bezdyskusyjny sposób finansowane. Efektywność jest jaka jest, ale myślę, że tutaj można by bardziej transparentnie, w sposób no, bardziej racjonalny te badania finansować. Mówię cały czas o tych środkach publicznych. No i trzecia rzecz do zrobienia, to mi się wydaje, to jest wyzwanie dla uczelni, dla biznesu, szukać tych środków poza publicznymi. Czyli tutaj rzeczywiście z tym mamy duży problem, bo my jako uczelnie, o tym chyba będziemy później mówić, jeszcze nie do końca dojrzeliśmy do tego, ale i biznes nasz nie do końca dojrzał, żeby finansować badania na uczelnie.
No i też instytucje, które koordynują dystrybucję środków, NCBiR może nie do końca dojrzał, albo może dojrzał, a nawet przejrzał i teraz musi na nowo dojrzeć. Do tego.
O tym mówiłem, o tym myślałem, mówiąc o tym przejrzystym finansowaniu badań.
Panie profesorze.
Tak, raport, który nasze uczelnie przygotowały, tego właśnie dotyczy i tam jest pełna argumentacja, jak ważne jest to na tym etapie rozwoju, na którym jesteśmy. Bo Polska jest oczywiście, odniosła gigantyczny sukces w transformacji. Dzisiaj na prezentacji raportu SGH i Forum Ekonomicznego to wielokrotnie padało. Jesteśmy liderem wzrostu, ale te zasoby, dzięki którym to osiągnęliśmy, się wyczerpały. Żeby rozwijać się dalej, zapewnić rozwój, nie tylko wzrost, ale rozwój, teraz, tym bardziej teraz właśnie szczególnie, nie da się tego zrobić bez inwestycji w naukę i w edukację. Natomiast mówimy co roku i przegrywamy, dlatego że niestety te inwestycje, o których tu mówimy, zwracają się w długim okresie, a politycy chcą zwrotu w krótkim okresie, tak naprawdę dzisiaj albo jutro, najpóźniej w najbliższych wyborach. I niestety nasza dziedzina, podobnie jak inne o takim charakterze najważniejszych, kluczowych inwestycji na dłuższą metę podstawowych dla funkcjonowania społeczeństwa, przegrywają. co zrobić, trzeba ciągle edukować, trzeba robić swoje, pokazywać to, jeżeli, a przecież politykom na wzroście, na rozwoju zależy, trzeba pokazać, że nie da się tego zrobić bez zasadniczego doinwestowania tej naszej dziedziny.
Może to jest kwestia też procedur, ten problem z transferem technologii z uczelni do biznesu. Może to jest kwestia, trochę prowokuje teraz państwa, jakiegoś rodzaju, nie wiem, zamknięcia akademii na biznes, panie profesorze.
To jest kwestia bardzo trudna. A mianowicie, ale myślę, że już trochę to zrobiliśmy i odrobiliśmy lekcję we współpracy z biznesem, bo to jest kwestia zaufania naszych uczelni do biznesu i zaufania biznesu do nas. Wiadomo, że to zaufanie się trzeba wypracować przez dłuższy okres czasu. Według mnie znowu warunkiem koniecznym jest to zaufanie. I drugi warunek konieczny. Są dwa rodzaje badań. Badania podstawowe, badania bardzo ważne, bez których w ogóle by nie mogło być rozwoju nauki. Ale dla biznesu są jeszcze bardziej ważne te badania wdrożeniowe, czyli te badania, które by można od razu wdrożyć dla biznesu. Dlatego też według mnie powinna być taka równowaga między tymi badaniami podstawowymi, a jak ja to nazywam, badaniami użytecznymi dla biznesu, bo podstawowe dla rozwoju nauki, te użyteczne dla biznesu. I to jest ten problem, który zresztą pan redaktor dotknął NCBR-u i kiedyś mnie maglował w radiu. No niestety, no znowu to jest teraz brak zaufania uczelni i biznesu do NCBR-u.
Jak, no, ma myślę, być, jak ma istnieć to zaufanie, kiedy zwykle młode osoby wkładają całą serce, energię i wiedzę w zbudowanie startupu, szukają pomysłu, znajdują partnerów, spędzają dziesiątki, setki godzin na budowie czegoś, mając przekonanie, że mają zagwarantowane finansowanie, które potem znika na skutek błędów popełnionych przez NCBR i kilka, nie kilkaset, tylko kilka jakichś podmiotów.
Transparentność, jasne zasady. I to wystarczy.
Panowie rektorzy się tak zgadzają? To wyjątkowe jakieś.
Ja nie, bo trzymamy się tej kolejności, czy...
Nie, proszę, śmiało.
To ja mogę jeszcze z drugiej strony powiedzieć, bo tutaj pan redaktor pytał o te procedury, o te pomosty współpracy. To trzeba się chyba też trochę pobić w piersi, że to jest problem no, pewnego etapu rozwoju naszej nauki. No my przez lata całe, i to nie jest jakaś wielka wina akurat naszych uczelni, przez całe lata no, funkcjonowaliśmy nieco osobno. To znaczy my rzeczywiście, tak jak tu Piotr Wachowiak mówił, prowadzimy badania podstawowe i stosowane, ale wygodniej nam było często prowadzić badania podstawowe. Nie weryfikowaliśmy czasami tych badań w wymiarze praktycznym. Biznes też na pewnym etapie obchodził się bez nauki, to co rektor Żukowski mówił. Teraz dochodzimy do etapu, gdzie ten biznes sam sobie nie jest w stanie poradzić. Jemu potrzebne są te badania stosowane bardziej naukowe i nawet te badania podstawowe zaczynają być niezbędne, żeby tą innowacyjność w biznesie rozwijać. Więc tak podsumowując, tu jest problem zaufania, tu jest problem doświadczenia, przełamywania pewnych barier takich tradycyjnych i o tym tak naprawdę pewnie można mówić. Tutaj pewne jaskółki są, natomiast to jest długi proces. I tu rzeczywiście my się musimy wzajemnie i biznes otwierać na naukę i nauka na biznes. To jest banalne stwierdzenie. Natomiast to powinno się krok po kroku robić.
Pan rektor Mazur.
Jak pan rektor o tym mówił, zastanawiałem się, jak wyglądały w Polsce historie współpracy po roku 79 uczelni biznesu. I tam się pewnie takie trzy etapy wyróżnić. Na początku żyliśmy obok siebie, znaczy nie dostrzegaliśmy się. Potem biznes generalnie wyciągał nam studentów do pracy. A teraz jest trochę nowa era i to jest całkiem kłopotliwa z jednej strony, a zarazem pełna nadziei era, Bo biznes mówi, zróbmy to razem, ale mówi, potrzebuje partnera. Ale partnera, który ma również pieniądze. Niech wkładów. Partnera, który ma pieniądze na szkolenie, na badania, to wtedy to jest partner, którego zapraszam do łódki, bo on ma mocne wiosło. Jeżeli ten partner wyłącznie jest poważnym partnerem, ma prestiż, ale nie ma tych zasobów, które pozwalają wysoko kształcić kadrę, prowadzić badania, to jest pewna podejrzliwość. Nie wiem jak u Państwa, ale ja w Krakowie jak patrzę, bardzo dużo często widzę, że duży biznes substytuuje uczelnie. Jak to robi? Na kilka sposobów. Badania prowadzi własny centrum. Mamy świetne uczelnie techniczne, większość badań biznes prowadzi sam. Buduje centra, dlatego że uczelnie nie są w stanie tak szybko reagować, wiele by o tym mówić, ale powstają centra, które oni po prostu budują. Jeden z rektorów jednego z największych uczelni technicznych w Polsce, lokalizowanych w Krakowie, powiedział mi kiedyś, że przychodzi do niego partner z biznesu, to tak naprawdę pyta, za ile wynajmiesz laboratorium? Ale już nie chce pracowników do tego laboratorium. Już nie chce personelu, który będzie obsługiwał to laboratorium. Drugi problem, który widzę tutaj, to jest problem kształcenia. Zrobiliśmy taki eksperyment, ile kosztuje wykształcenie takiego, powiedziałbym, wzorcowego absolwenta dla biznesu na poziomie średniego menadżera.
To większość absolwentów SGH akurat.
Bez wątpienia. I teraz okazało się, że to jest taka kwota, i ćwiczyliśmy to przez 3 lata z dużym biznesem. To jest kwota, która gdybyśmy, subwencja, którą otrzymujemy, pokrywała 25% kosztów wykształcenia tego studenta. I to pokazuje pewną lukę. I to mnie prowadzi do takiej myśli. Ten biznes mówi tak, dlaczego ten biznes przychodzi tutaj? Generalnie do naszych absolwentów. Ale on mówi, pojawia się luka. My jesteśmy coraz bardziej zaawansowanym technologicznie biznesem, potrzebujemy coraz większych absolwentów, większych kompetencjach, a wy po ludzku nie macie pieniędzy, żeby ich na tym poziomie kształcić, albo przychodzi wam to coraz trudniej. I to jest fundamentalne wyzwanie.
Ale czy to nie jest, to po trochę nawiążę do tego wątku, czy to nie jest takie wyzwanie, które dotyczy całego regionu, a być może całej Europy, a może całego świata zachodniego, czyli to niesamowite przyspieszenie w rozwoju tych obszarów gospodarki, które wiążą się z nowymi technologiami, a szczególnie szeroko rozumianą branżą cyfrową, prawda, IT. Moi dwaj synowie, jeden kończy, drugi studiuje informatykę, i oni mi obaj mówią, tato, ja się tam nie uczę niczego nowego, ja tam nie poznaję żadnych narzędzi, ja to wszystko znam, ja to wszystko potrafię. Trochę podaję to jako przykład, bo to może jest troszeczkę obok, to pani profesor będzie mogła więcej może o tej branży informatycznej trochę powiedzieć, to jest troszeczkę może obok, ale czy to nie jest poważny problem także, żeby w jakiś sposób, nie wiem, nadążyć za tym gigantycznym przyspieszeniem, gdzie biznes potrzebuje najnowocześniejszych narzędzi, najnowocześniejszych technologii i co za tym idzie, badań w tych obszarach.
Ja bardzo krótko nie chciałbym zagrać tego, znaczy wydaje mi się, że to jest fundamentalna uwaga wszystkich gospodarek. Tylko takie gospodarki jak nasza, która wychodzi z gospodarki peryferyjnej, w stronę gospodarki, w stronę centrum, ciągle jest to tranzycja, dramatycznie potrzebuje środków, żeby zdynamizować ten proces. My nie jesteśmy hegemonem gospodarczym. To nie jest gospodarka, powiedziałbym, najwyżej rozwinięta technologicznie. Jeżeli my ten moment przegapimy, to ta peryferyjna zależność, czy półperyferyjna zależność będzie się po prostu pogłębiać. To jest jeden z tych momentów historycznych z mojego punktu widzenia. Albo znajdziemy zasoby, zawrzemy umowę społeczną, że to jest model rozwojowego kraju, albo będziemy pewnie mieć w kolejnej przyszłości okazję do wielu podobnych rozmów, mówiących o tym, że to jest dramatyczny problem i jak go rozwiązać.
No już tak wiemy. Pani profesor, bo ja wywołałem trochę tak. Panią do odpowiedzi.
Znaczy ja myślę tak, że jeśli rzeczywiście nauka i szkolnictwo wyższe ma być, powinno być motorem rozwoju nowoczesnej gospodarki, bo wszystko na to wskazuje, że ten efekt, który osiągnęliśmy w Polsce i zresztą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, to jest efekt oddziaływania takich mechanizmów starej gospodarki. To był efekt doganiania, poszerzania rynku wewnętrznego, efekt konwergencji i tak dalej. No i dzisiaj no, te już po prostu czynniki się wyczerpują. Okazuje się, że już dalej tej dynamiki, takiego przyspieszenia nie będzie. A więc niewątpliwie stawiamy tezę, że trzeba zainwestować w naukę. Czyli finanse są bardzo potrzebne. Jest rzeczywiście ograniczone tutaj możliwości finansowania. Ale ja bym chciała popatrzeć jeszcze, zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Na kadrę. Na pracowników, nauczycieli akademickich. Dzisiaj mówimy rzeczywiście o takim niepokojącej pauperyzacji, powiedziałabym, zubożeniu kadry akademickiej. Proszę Państwa, zarobki pracowników kadry akademickiej od 20 lat, a myśmy w raporcie to analizowali, od 2004 roku do 2023, to jest właściwie 20 lat, są najniższe. I to nie tylko jeśli chodzi o wartość taką bezwzględną, ale są także i najniższe w stosunku do minimalnego wynagrodzenia i średniej krajowej. Przykładowo w 2004 roku, o ile dobrze pamiętam, średnie wynagrodzenie na uczelniach było o 80% wyższe niż średnia w gospodarce narodowej. Dzisiaj jest to tylko 10%. Ale dlaczego o tym mówię? Proszę Państwa, bo my dzisiaj na uczelni widzimy, że mamy poważny problem z pozyskiwaniem kadry akademickiej. Pojawia się ogromna luka, której nie możemy w żaden sposób zastąpić, zwłaszcza brakuje nam młodych ludzi. I to się za chwilę, jestem co do tego przekonana, przełoży na gospodarkę, bo na uczelniach nie będzie osób, pracowników, którzy będą kształcić studentów. To będzie oddziaływać na gospodarkę i na ten rozwój gospodarczy. Więc to jest drugi jak gdyby ważny element. Jeszcze powracając do tego pytania wcześniejszego. Ja myślę, że cały czas badania, które prowadzimy w uczelniach polskich, one się wydają nieatrakcyjne dla biznesu. I trzeba teraz coś zrobić, trochę odwrócić tą tendencję i spowodować taki efekt jak gdyby ssania, a więc żeby biznes po prostu zapłacił za te badania. Ale rzeczywiście problem jest w tym, że biznes specjalnie i politycy nie są zainteresowani inwestowaniem w badania przede wszystkim podstawowe. A tu sobie trzeba też wyraźnie powiedzieć w tym środowisku, że badania podstawowe są dźwignią autentycznych innowacji. NCBR tak, ma środki, aczkolwiek w NCBR-ze uczelnie pełnią rolę taką pomocniczą. Te wszystkie ścieżki, granty zostały zaprojektowane z myślą o firmach. Natomiast NCN, jak wiemy, ma środki bardzo ograniczone i wszyscy się staramy o projekty, a wynik sukcesu jest bardzo marny.
Pan rektor Żukowski, bo tak...
Trochę kontynuując ten wątek wynagrodzeń, proszę Państwa, bardzo trafnie w polityce naukowej państwa niedawno przyjętej wskazano jako jeden z priorytetów uatrakcyjnienie pracy w uczelni, że to jest wyzwanie, żeby praca w uczelni była atrakcyjna. W uczelniach powinni pozostawać najlepsi, najbardziej światli absolwenci. Tymczasem po 5 latach po raz pierwszy od reformy podwyższono wynagrodzenie minimalne profesora o 12%. W tym czasie płaca minimalna wzrosła o około 75%. Ktoś, kto doktorat, nie tylko, że kończy nasze świetne uczelnie, ale już jest doktorem, zarabia praktycznie tyle, co ktoś, kto wykonuje najprostszą pracę w gospodarce. To nie ma żadnych szans na przyciągnięcie najlepszych. I my nie mówimy, nie argumentujemy, że nam chodzi o nas tylko dla nas. Nam chodzi o Polskę, o rozwój gospodarczy. I ten raz, i to jest kanał trafienia do decydentów. Jeżeli mówią, chcemy nadal gonić, kontynuować ten nieprawdopodobny sukces jak dotąd, bo odnieśliśmy sukces, gonimy, zbliżamy się, nie odstajemy już tak bardzo od tych najbogatszych. Chcemy to kontynuować, ale bez inwestycji, bez zmiany w tym zakresie tego nie osiągniemy. Więc jeżeli chcemy ten cel osiągnąć, musimy inwestować w naukę, w edukację. My tu mówimy o szkole, panie redaktorze, tylko króciutko. My siłą rzeczy tutaj mówimy oczywiście nauka, szkolnictwo wyższe, ale co najmniej równie ważne, a może nawet jeszcze ważniejsze, jest w ogóle edukacja. Od przedszkola, szkoły i tak dalej. A tam dzieją się rzeczy równie dramatyczne, co najmniej równie dramatyczne.
Ale ja bym można, żeby nie było tak, że my chcemy tych pieniędzy dla siebie, to chcę przytoczyć, specjalnie sobie tu zapisałem, dwie ważne wnioski wynikające z naszego tutaj, proszę Państwa, tego pięknego raportu i dziękujemy wszystkim naszym ekspertom za opracowanie tego raportu. Wzrost udziału wydatków na naukę o 0,1 punkt procentowy oznacza wyższy wzrost PKB między 0,8 punktów procentowych do 1,3. Co to oznacza? Że jedna złotówka zainwestowana w naukę daje 8,13 zł do PKB. I druga rzecz. Efektywność wydatków publicznych. na badania naukowe i prace rozwojowe jest zdecydowanie wyższa aniżeli łącznych wydatków publicznych. I te dwa wnioski pokazują nam wszystkim, że to nie jest to, że my chcemy więcej pieniędzy, bo chcemy na przykład więcej zarabiać. Tylko my chcemy więcej pieniędzy na naukę, oczywiście na wynagrodzenie też, ale żeby zapewnić lepszy rozwój naszej gospodarki.
Żeby najlepsi zostali na uczelni, a nie odchodzili do biznesu czy do przemysłu, co jest zrozumiałe. Ja bym prosił, bo mamy jeszcze 4 minuty. Rok temu umówiliśmy się na minutę podsumowania. Dzisiaj rzucę poprzeczkę i postawię nieco wyżej, 30 sekund do każdego z Państwa. Bo mamy tak, inwestycje w badania, w kadrę, zaufanie, interdyscyplinarność być może też jakiś element. Co byście jeszcze Państwo dodali? Tak po 30 sekund podsumowując już nasz panel.
Brońmy uczelni z ich wartościami, z ich konserwatyzmem w znaczeniu właśnie opierania się na wartościach. Bez tego nie ma uniwersytetu. Uniwersytet jest z natury konserwatywny, chociaż z drugiej strony jest konserwatywną innowacją. Brońmy i nawiązując do wyjściowego pytania, oby tak pozostało, obyśmy tacy mogli pozostać i żeby doceniono inwestycje w najlepszym interesie wszystkich nas, bo to są nasze pieniądze. Podatki, które my płacimy, są na to i dlatego potrzebne.
Proszę, panie rektorze.
Po kolei w takim razie, a ja drugą stronę bym wskazał. To jest w tej chwili bardzo szczególny moment, jeżeli chodzi o uczelnie, edukację, badania. Konserwatyzm, jakaś tradycja, tak. Natomiast to jest czas, kiedy my musimy jako uczelnie radykalnie się unowocześnić też. I to się wydaje wymagać i tych środków finansowych, i wyjścia z pewnych przyzwyczajeń dla nas. To jest gigantyczne wyzwanie. Więc, no i oczywiście tutaj mówimy cały czas o polityce, która powinna wspierać uczelnie. Więc to jest teraz moment taki przełomowy dla gospodarki. My jesteśmy nie nowoczesną gospodarką i my jesteśmy uczelniami, które muszą się w ten nowy świat wpisywać. To jest rzeczywiście wyzwanie i dla uczelni, i dla otoczenia naszego.
Pan redaktor Mazur, co zrobić, żebyśmy uczelnie miały większy impact na rozwój gospodarki?
Absolutnie podpisuję się pod tymi mądrymi stwierdzeniami. Uczelnie działają w pewnym ekosystemie, w którym również jakby decyzja polityczna ma istotne znaczenie dotyczące formuły, sposobu funkcjonowania. Więc ja bym się odwołał, nasuwa mi się taka myśl. Kora kiedyś śpiewała taką piosenkę pod tytułem chyba krakowski splin, to była taka fraza, która mi się wydaje ze wszech miar słuszna. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłopione zasłony.
Pani rektor.
To ja może...
Może coś optymistycznego.
No właśnie, ja pójdę trochę inną ścieżką. Ja myślę, proszę Państwa, że my jako środowisko akademickie chyba mimo wszystko za mało mówimy o tych problemach i zależy nam bardzo, aby właśnie ten raport był udostępniony w możliwie jak najszerszym zakresie. Dlaczego? Proszę Państwa, bo trzeba uświadamiać nie tylko polityków, ale całe społeczeństwo, że nauka i szkolnictwo wyższe to nie jest tylko konsument. Że my konsumujemy te pieniądze, ale my aktywnie współtworzymy właśnie ten produkt krajowy brutto. Proszę Państwa, no mówiąc kolokwialnie, przebitka, jedna złotówka, tak, a 8,13 wzrost PKB to jest no, ładny wynik. Więc trzeba chyba po prostu to głosić, rozpowszechniać wśród zwykłych mieszkańców, obywateli, że inwestowanie w naukę się opłaca, że to jest inwestycja, a nie koszt. Wprawdzie jest to inwestycja długookresowa, ale strategiczna. My, proszę Państwa, nie mamy dzisiaj innego wyjścia, nie ma innej drogi, jeśli chcemy dalej, aby nasza gospodarka się dynamicznie rozwijała.
To na koniec, ale jak wiemy, ostatni będą pierwszymi z pewnej najbardziej chyba znanej publikacji.
Ja mam 15 sekund, czyli bardzo prosto.
To rzucimy 15, poznajemy.
Bardzo prosto, a mianowicie, żeby nasi drodzy politycy zrozumieli, że nauka i szkolnictwo wyższe ma istotny wpływ na PKB i ma istotny wpływ na rozwój gospodarki. Bo jak oni to zrozumią, to będzie zapewnione finansowanie nauki. Najlepiej by było, żeby to był stały procent budżetu, który jest przeznaczony na rozwój nauki.
A czas i dyscyplina naszych panelistów, rektorów największych uczelni ekonomicznych w Polsce pokazują, że są także niezwykle zdyscyplinowani, więc to też niech będzie takim podsumowaniem, bo reprezentują przecież swoje uczelnie. Bardzo Państwu dziękuję za otwarcie naszej strefy SGH i za ten panel. Jeszcze raz dziękuję już za chwilę rozmowy o przyszłości rynku kapitałowego.
Dokładnie, Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Za chwilkę kolejny panel, także zapraszamy, kto ma ochotę zostać na kolejnym panelu dotyczącym rynku kapitałowego, to prosimy o pozostanie. Dosłownie 2 minuty technicznej przerwy na przełączenie streamingu i za chwilkę rozpoczynamy kolejny panel.